i Beacie Lubeckiej.
Gościem Radia Z jest dzisiaj Antoni Mężydło, senator Platformy Obywatelskiej, kiedyś polityk Prawa i Sprawiedliwości, też warto to przypomnieć. Dzień dobry panie senatorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Prosto z Torunia, pozdrawiamy Toruń serdecznie. Piękne miasto, piękna starówka. Budka tak. Nie, Trzaskowski tak. Dlaczego według pana Rafał Trzaskowski powinien przejąć stery dowodzenia w Platformie Obywatelskiej i to w trybie niemalże natychmiastowym?
Nie, to aż tak ostro to wtedy nie zabrzmiało w tej rozmowie z Superekspresem. Ja tutaj kierowałem się tą zasadą, że lepsze jest dobrem dobrego, bo wcale nie uważam, że Budka jest fatalnym tutaj przewodniczącym partii. Natomiast
lepszym byłby Trzaskowski.
Tak, no mamy taki skarb jak Rafał Trzaskowski, który cieszy się ogromną popularnością, który jest również pewną szansą dla Polski. Ze
względu na to, Trzaskowski, czego nie ma Budka, że jest takim skarbem dla Platformy?
Nie, no jest osobą, która jest, no obydwaj są dobrze wykształceni i tak dalej, natomiast ma większe doświadczenie. On był ministrem zarówno cyfryzacji, administracji, był
poza tym
europosłem, umie wygrywać wybory. No przecież w tych ostatnich wyborach, mimo że to przegrana, to tak naprawdę to jest jego sukces. Ja
ale uważam, jednak że... była to przegrana. Co prawda 400 tysięcy głosów różnicy, ale jednak tak.
Ale dla partii i dla Polski to mógłby być sukces ze względu na to, że ja bym się na
czyli dla pana gwarantem tego, żeby Platforma wygrała na najbliższe wybory parlamentarne albo przejęła władzę, to jest Rafał Trzaskowski. Na kłopoty tak, Trzaskowski, tak?
Myślę, że nawet możemy wygrać te wybory, nawet samodzielnie. Ja wiem, że dzisiaj jest tendencja na to, żeby ze względu na sytuację w PiS-ie. Ja uważam, że sytuacja w PiS-ie, zarówno jeśli chodzi o te problemy wewnętrzne, jak i zewnętrzne, PiS ma trudno ze względu na pandemię, a szczególnie myślę, że ze względu na to nieposłuszeństwo obywatelskie przedsiębiorców. To jest bardzo trudna sytuacja ze względu na to, że tam do wyboru jest albo zdrowie Polaków, albo ustąpić przedsiębiorcom.
Pan, wracając do tego, co się dzieje w Platformie, nie sądzi pan, że Rafał Trzaskowski nie ma ochoty na to, żeby być przewodniczącym Platformy Obywatelskiej? To jest potężne zobowiązanie, odpowiedzialność i naprawdę jednak powinna się za tym kryć wielka praca.
Pani redaktor, Rafał Trzaskowski już się wymigiwał ze swoich, nie wiem, ambicji i tak dalej wielokrotnie, bo były naciski przy wyborze na szefa partii na początku, na szefa klubu. On był zawsze naszym kandydatem ze względu na to, że wszyscy go postrzegają
ale
bardzo dobrze.
Ale że wymigiwał się, rozumiem, że nie chciał.
A dobrze, ale zdecydował się na kandydowanie, jeżeli sytuacja była bardzo trudna w wyborach prezydenckich, to zdecydował się na kandydowanie. Ja myślę, że akurat w tą stronę on powinien podejść.
Powinien zostać tym przewodniczącym?
Ja nie wiem, zobaczymy. Ja myślę, że jak najszybciej.
A jest jakiś bunt w Platformie Obywatelskiej? Ilu jest takich jak pan?
Nie, ja myślę, że nie. Tutaj dzisiaj w Platformie jest taka dosyć ożywiona debata ze względu na to, że pracujemy nad konstrukcją deklaracji ideowej, czy tam nad zmianą deklaracji.
Strasznie to długo trwa i rodzi się w bólach nieprawdopodobnie. Miało być na dwudziestolecie, będzie na wiosnę.
Ale w związku z tym, że nie było na dwudziestolecie, to dzisiaj ta jest dosyć intensywna debata, jeśli chodzi o to.
A co się wydarzy jutro? No bo jutro ma być prezentacja właśnie czego? Czego możemy się spodziewać? Co to ma być to nowe otwarcie?
Nie wiem, co się wydarzy. Ja sam czekam na to, czy tutaj będą jakieś zdecydowane kroki już teraz podjęte, czy dopiero po tej szerokiej debacie, która się toczy dzisiaj.
A co by pan jutro chciał usłyszeć? Nie wiem, od Budki, od Trzaskowskiego, co by pan chciał usłyszeć?
Nie, no wie pani, no chciałbym usłyszeć jak najwięcej, nie? Chciałbym usłyszeć to, bo ja jestem akurat w przeciwieństwie do większości społeczeństwa, nie jestem zwolennikiem żadnych stowarzyszeń. Ja jestem zwolennikiem systemu partyjnego i to jest już od czasów opozycji demokratycznej. Myśmy
dobrze,
wtedy walczyli
ale co
o to
znaczy to nowe otwarcie? Co by pan chciał usłyszeć w ramach tego nowego otwarcia, które jest zapowiadane na razie na Twitterze?
Ja bym chciał usłyszeć również pewne takie już, nie wiem, tezy programowe również, nie tylko ogólne rzeczy i nie tylko to, że no, bo dzisiaj nie jest taki czas, że musimy się zadeklarować jak w wyborach idziemy, czy idziemy szeroką koalicją, czy łączymy się w dwa bloki jako opozycja i tak dalej. Ja już o tym bym nie chciał słyszeć. Ja bym chciał słyszeć o sprawach programowych. Ja muszę powiedzieć pani, że dla mnie najlepszym takim programowym kongresem czy konferencją to była przed wyborami samorządowymi.
Ale to już nie wracajmy do przeszłości. Ale już nie wracajmy do przeszłości. Jest tu i teraz. No dobrze, ale trzeba myśleć do przodu.
Tak, ale to znaczy...
A spodziewa się pan, że jutro będą konkretne propozycje programowe? Bo ja tutaj słyszę, że przede wszystkim to będzie analiza tego, a właściwie podsumowanie tego, co się dzieje pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, jak ta gangrena toczy polskie państwo i jak to uleczyć.
No za bardzo bym nie chciał, wie pani, słyszeć tego, być reaktywną partią tylko do Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym chciał usłyszeć, bo Budka zadeklarował, że nie będziemy opozycją totalną.
O, dzwoni panu telefon. Tam, 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 tam.
Gdzieś tak, na zapleczu dzwoni.
No dzwoni, dzwoni.
Ale tak, ja już wyłączę. I muszę pani powiedzieć, że jeżeli nie mamy programu, to mimo, że deklarujemy, że nie będziemy opozycją totalną, to i tak będziemy opozycją totalną. Bo
no
jak
właśnie,
nie
program
się
to podstawa. Ja myślę, że Polacy na to czekają. Co do zaproponowania ma Platforma Obywatelska? A pan jest za liberalizacją prawa do aborcji? Czy zagłosowałby pan za postulatem aborcji na żądanie?
Mnie Jarosław Kaczyński nauczył jako konserwatystę, nauczył tego, żeby popierać kompromis aborcyjny wtedy, kiedy był konflikt z Markiem Jurkiem, bo powiedział, że państwo nie może być opresyjne wobec kobiet. Ja to zrozumiałem i od tego czasu byłem zwolennikiem kompromisu.
Czyli cały czas uczniem Jarosława Kaczyńskiego. No dobrze, a jeśli będzie tak, że taki postulat jednak stanie i że w wyniku, że to będzie stanowisko Platformy Obywatelskiej, to co, to wtedy Platformie grozi rozłam?
Ja uważam, że jeżeli ten kompromis został złamany i to przez Prawo i Sprawiedliwość, to ja myślę, że dobrze by było wypracować, ale to na pewno nie jutro powinna paść taka deklaracja, dobrze by było wypracować jakieś stanowisko. Mi się bardzo podoba pomysł Bronisława Komorowskiego, że my powinniśmy przedstawić pytania do referendum. Takie, wie pani, bardzo rozsądne, dobre pytania referendalne, jeśli chodzi o aborcję.
Powtarzam swoje pytanie. Gdyby okazało się, że jednak aborcja na żądanie tak i że to jest w programie Platformy Obywatelskiej, to partii grozi rozłam?
Nie, ja myślę, że wie pani co, nawet SLD nie jest zwolenniczką takiej aborcji na żądanie, czyli tam z powodów socjalnych i tak dalej, ze względu na to, że oni swoją rzeczniczkę prasową... odwołali właśnie za wypowiedzi właśnie takie bardzo radykalne. Ja myślę, że po prostu nasze społeczeństwo jest społeczeństwem konserwatywnym. Zresztą to widać, wie pani, że konserwatyzm przeważa. Ten liberalizm to jest zaledwie kilkanaście procent.
Antoni Mężydło uważa, że referendum powinno być się w tej sprawie. Tak mam to rozumieć?
No wie pani,
pan jak cała Platforma. No nie wiadomo, czy w prawo,
nie,
czy w lewo.
Nie,
no
ja
tak,
uważam, że...
tak.
Nie, wie pani, bo w Platformie to dotychczas było takie stanowisko, że powinniśmy mieć wielogłos, czyli jedni powinni mówić.
To już nie są te czasy, że powinien być wielogłos.
Nie, ja uważam, że powinniśmy wypracować własne stanowisko. Ja
dobrze,
myślę,
i tutaj,
że,
i tutaj...
że to jest rozwiązanie, a drugi sposób to, wie pani, my powinniśmy
muszę kończyć niestety część radiową, nie uzyskałam od pana.
Przeprowadzić merytoryczną debatę. Mi to się najbardziej podoba, żeby
dobrze,
to byli lekarze,
etycy,
filozofowie i oni powinni wypracować
dojrzałe stanowisko. Tutaj stawiam absolutnie pauzę. Antoni
co można zrobić, jeżeli został zerwany?
Z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Dobrze, przepraszam, że musiałam tak brutalnie przerwać, ale jednak musiałam przerwać. Czas antenowy absolutnie się skończył. Absolutnie, absolutnie. Więc... A czego się pan spodziewa, że jakie będzie stanowisko, które przedstawi ten zespół, na czele którego stanęła Małgorzata Kidawa-Błońska? No ja wiem, że są różne głosy w partii, konserwatyści swoje, ci bardziej progresywni swoje, więc jakie powinno być stanowisko?
Ja myślę, że tutaj powinna być debata. Ja myślę, że podobnie jak z ustawą o in vitro. Niech pani zauważy, że myśmy nad
ale
tą debatą...
Ale czy to jest jeszcze ten czas na debatę?
Tak, bo... myślę, że tak. Muszę pani powiedzieć, że ta debata nad in vitro była bardzo intensywna. Myśmy często chodzili jako konserwatyści do...
I czym to się zakończyło? Że in vitro
zakończyło? I zakończyło się taką ustawą, której nawet PiS nie chce zmienić. Niech pani zauważy, że PiS nie zmienia tej ustawy, bo ta ustawa chroni lepiej zarodki niż przed tą ustawą. Ta
ale
ustawa
wycofał
jest
naprawdę... się z Prawa, Prawa i Sprawiedliwość wycofało się jednak z współfinansowania przez państwo tej procedury.
No tak, ale nie zmienia tej ustawy, bo naprawdę jeżeli coś trzeba było wymyśleć, to by było gorsze. Tak
mi się ja pytałam o to, czy Platformie Obywatelskiej grozi rozłam na wypadek, gdyby okazało się, że jednak szefostwo obejmie taki kurs, że aborcja na żądanie, czyli liberalizacja taka solidna, bo do zarządu Platformy trafił właśnie taki ostrzegawczy list ze strony Ireneusza Rasia. No to jest skrzydło konserwatywne, tak. Wiadomo, też brat był sekretarzem kardynała Dziwisza i aborcja na życzenie. Co się wtedy wydarzy? No takie rozwiązanie godzi fundament wartości, na których opiera się nasza cywilizacja, a także narusza założenia deklaracji ideowej Platformy z grudnia 2001 roku, w której ojcowie założyciele naszej partii jednoznacznie opowiedzieli się za kompromisem aborcyjnym.
No tak, ale wtedy to była, wie pani, ogólna taka tendencja, że ten kompromis trzeba chronić, bo zresztą dzisiaj też widać wyraźnie.
Ale pan też powiedział, że ten Jarosław spór... Kaczyński pana tego nauczył, tak, pan się tego trzyma.
Tak,
tylko, że,
ale to
tylko, że kompromis
prawo
aborcyjny już nie
było.
Istnieje. Kompromis aborcyjny już nie istnieje. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, przepraszam, wysadziło ten kompromis aborcyjny w powietrze.
Tak, tak. Tak, całkowicie. To się zgadzam.
No więc nieoficjalnie, że taka mówi się, że przecież Ireneusz Raś to powiedział, że gdyby partia powiedziała, że tak, aborcja na życzenie, to on się wypisuje z Platformy Obywatelskiej.
No dobrze, wie pani, ja myślę, że większość naszego elektoratu by na nas nie zagłosowała. My przecież robiliśmy również badania, są badania Platformy, że mniej więcej rozkład, jeśli chodzi o opinię publiczną, to jest tak 50 na 50, 40 tam, 9 do 48 czy coś takiego, to wie pani, tutaj społeczeństwo jest bardzo mocno podzielone w sprawach.
Czyli czego chcą wyborcy Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o dostępność
nie
do aborcji?
To nie byli tylko obywatele Platformy, to był cały elektorat, wie pani. Także ja nie wiem, jak my tutaj, tak, ale ja bym był za wypracowaniem jednego określonego stanowiska w sprawie aborcji, to jest nasz obowiązek.
Ale jakiego? Ale ja się ciągle pytam, jakiego? Jakie to ma być stanowisko?
Dobrego, ale wie pani, tego nie ma. To muszę pani powiedzieć, gdybym wiedział, nie? To
bym powiedział.
Politycznie dojrzałym stanowiskiem jest na pewno to stanowisko Bronisława Komorowskiego, nie? Że powinniśmy przygotować dobre pytania, jeśli chodzi o referendum.
No ja już tutaj nie chcę być złośliwa, ale pamiętamy, co się stało z referendum, które ogłosił Bronisław Komorowski, właściwie ogłosił, no Senat musiał to potwierdzić,
no dobrze,
w kampanii prezydenckiej.
Dobrze, tak, tak.
Rafał Trzaskowski, któremu tak pan kibicuje i którego uważa pan, że jest właściwie jedynym ratunkiem na kłopoty Platformy Obywatelskiej, powinien przejąć stery w partii, jest za liberalizacją prawa do aborcji. Powiedział
tak,
to w tym programie 28 października 2020 roku. Więc rozumiem, że jednak skręcamy w lewo w Platformie, czy nie?
Pani redaktor, na pewno skręcamy w lewo i to jest z kilku przyczyn skręcamy w lewo. Z jednej strony, że ten konserwatywny elektorat coraz bardziej zabiera nam Prawo i Sprawiedliwość, które się mocno rozepchnęło na scenie politycznej, a z drugiej strony, no jednak przywódcy nasi byli bardziej tacy liberalni, czy bardziej lewicowi, i w tych kampaniach wyborczych, jeśli chodzi o parlamentarzystów, to mnóstwo zostało wyciętych ze względu na tam, nie wiem, na pozycję na liście i tak dalej. I mniej jest konserwatystów w Platformie Obywatelskiej niż było dwie kadencje temu. Także wtedy była najsilniejsza ta frakcja konserwatywna. I dlatego na pewno Platforma skręca bardziej w lewo. No ale widzi pani, że dzisiaj już ci najbardziej lewicowi zaczynają odchodzić. Przykładem Mucha, która poszła do partii, jakby się wydawało, równie konserwatywnej, a może jeszcze i bardziej konserwatywnej, jaką sobie wymyśla Szymon Hołownia.
A pan żałuje, że tak się stało?
Nie, ja specjalnie nie żałuję. Ja to rozumiem akurat, bo Joanna Mucha zaproponowała najpierw taki bardzo lewicowy program dla Platformy Obywatelskiej, to zostało przyjęte zupełnie bez jakiegoś odzewu, czyli najgorzej jak można było, wie pani, gdyby na przykład były jakaś dyskusja chociażby na
ten temat. Ten program ani... przedstawiła, jako kiedy kandydowała na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, potem z tego zrezygnowała i przekazała głos
Wcześniej, to było z rok wcześniej ona przedstawiła. Nie wiem, może pani tego nie pamiętać.
To mi musiało, rzeczywiście.
Tak, ale później kandydowała na... przewodniczącą Platformy, jeździła po całej Polsce, była bardzo zaangażowana, no i zobaczyła, jakie są jej szanse w Platformie.
I zrezygnowała, przekazała głos na Borysa Budkę, teraz mówi, że żałuje, że głosowała na Borysa Budkę. Cały czas pan ktoś wydzwania, nie wiem, może to coś ważnego generalnie i powinien pan odbierać telefon. Nie. A to odwołam się jeszcze, co powiedział Donald Tusk wczoraj w klubie Gazety Wyborczej. Donald Tusk powiedział tak, no nie mam żadnych wątpliwości, że skoro tego kompromisu nie ma, to trzeba dać prawo kobietom do rozstrzygającego głosu. I co pan na to?
Wie pani co, no kobiety też powinny w tej debacie, jeśli chodzi o wypracowanie stanowiska, wziąć.
Przede wszystkim kobiety się powinny powiedzieć w tej sprawie.
Zgadzam się, wie pani co, no ale mężczyźni też szanują kobiety i powinni okazać szacunek i nie powinni tak być zupełnie poza, ale przede wszystkim to się zgadza, wie pani. Ja absolutnie się zgadzam z tym, takie decyzje, nawet osobiste, ja nie mówię tutaj o politycznych, to jest wybór kobiety przede wszystkim.
Widzę, że ten telefon pana rozprasza. Widzę, że ten telefon...
Nie, już wyłączył.
Gdyby miał pan obstawiać, to w takim razie, czy w tym stanowisku Platformy Obywatelskiej będzie jednak aborcja na żądanie, czy też na żądanie, tak? Czy jednak Platforma znajdzie jeszcze jakieś inne rozwiązanie pośrednie?
Ja myślę, że liberalizacja pewnie pójdzie, bo to jest niemożliwe, żeby w obecnej sytuacji, jeżeli teraz będzie wypracowywane w tej atmosferze, w atmosferze strajku kobiet i tak dalej, stanowisko, to ono pójdzie w stronę bardziej liberalną. Natomiast to nie będzie takie absolutne dojście do aborcji na żądanie. Ja myślę, że to trzeba wypracować, ale to pewnie niuanse medyczne powinny być tutaj w tym przedstawionym.
Tylko ciekawe, żebyśmy znowu nie czekali pół roku, generalnie, żeby się Platforma Obywatelska z tym wykokosiła.
Muszę pani powiedzieć, że przy tej dyskusji między konserwatystami a rządem wtedy, jeśli chodzi o in vitro, no to ja się bardzo dużo rzeczy medycznych dowiedziałem wtedy. I wielu konserwatystów miało taką wiedzę medyczną. Pamiętam bardzo dobrze te spotkania, to chyba było kilka spotkań w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o których żeśmy dyskutowali.
Jeśli chodzi o in vitro, to też to trwało, był jeden zespół, drugi zespół, najpierw Gowin, potem Kinga Błońska, naprawdę.
To nie są sprawy łatwe.
No ja wiem, że to nie są sprawy łatwe, ale też nie można tego przeciągać w nieskończoność. A związki partnerskie?
W pełni się zgadzam.
A związki partnerskie? Jest pan za, popiera pan, czy powinny być zalegalizowane w końcu?
Nie wiem, pewnie będą zalegalizowane, jak mi się wydaje. Wie pani, ja w swoim otoczeniu spotykam coraz częściej osoby młode, które żyją w związkach partnerskich, a
bez
czasami
ślubu.
Tylko bez ślubu, tylko ze względu na presję rodziców zawierają ten ślub.
No to jest standard europejski przecież, że tak jest. Już nie mówię o, że w 15 krajach Unii Europejskiej obowiązują małżeństwa jednopłciowe. Są legalne.
Zgadzam się całkowicie.
No to w takim razie, czy standardem nie powinny być związki partnerskie?
No ale myśmy nad tym też pracowali, jak pani wie, doskonale.
I skończyło się na niczym.
No skończyło się, no bo nie mieliśmy dalej władzy, ale pewnie jakbyśmy rządzili jeszcze jedną kadencję, to pewnie te związki partnerskie. Ale tak jak mówi to Kinawa Błońska, bez prawa adopcji dzieci. No.
Michał pyta, bo w tej części również są pytania od słuchaczy. Czy Platforma wreszcie zaprezentuje sensowne pomysły w kontrze do niszczących Polskę kolejnych ustaw partii rządzącej? I czy znajdzie się, to już wiemy, pana zdaniem znajdzie się ten ktoś, kto ma podnieść partię, czyli to ma być Trzaskowski. Ale czy zaprezentujecie sensowne pomysły w kontrze do tego, co się dzieje?
No na pewno. Mi się wydaje, że Rafał Trzaskowski jest takim nowoczesnym patriotą, takim na czasy dzisiejsze. I tutaj Rafał Trzaskowski jest lepszą propozycją dla Polski niż na przykład Szymon Hołownia. ze względu
na to, że ma... A dlaczego Trzaskowski byłby lepszy niż Hołownia?
No ma większe doświadczenie. Szymon Hołownia to tak naprawdę to buduje ten pałac polityczny swój na piasku, a Rafał Trzaskowski na skalę. On ma duże doświadczenie, dużo przeszedł, ma kilka udanych kampanii wyborczych. No jest politykiem wielowymiarowym, wie pani, to on tutaj góruje tym, tą wielowymiarowością góruje i nad Budką, i nad Hołownią.
A w czym się przejawia ta wielowymiarowość Rafała Trzaskowskiego?
Wielowymiarowość, on zna się na gospodarce, bo był ministrem od spraw cyfryzacji, zna się na polityce międzynarodowej, a nie tylko na sprawach, nie wiem, prawnych czy wizerunkowych, jak Hołownia. A szczególnie bardzo dobrze zna politykę europejską i zresztą jest tam obeznany z polityką europejską, bo to od najmłodszych lat pracował. W Kije chyba jeszcze, to był Komitet Integracji
Wychowany, można powiedzieć, jest Sariusz Wolskiego.
Sariusza Wolskiego, tak. I jest chyba znany w Unii Europejskiej, bo często bywa i to jest jego głos akurat na różnych posiedzeniach.
Tylko najważniejsze, żeby mu się chciało.
Tak, żeby mu się chciało i niech on pomyśli o tym, co zrobił Donald Tusk, jak przegrał wybory prezydenckie, to przestał myśleć i mówić nawet dobrze o prezydenturze Polski, bo naprawdę to nie jest tak prestiżowe stanowisko jak bycie premierem. Ja myślę, że tutaj kariera przed, jeżeli myśli o swojej karierze, to ja bym raczej mu taką perspektywę do przewodniczącego Komisji Europejskiej widział, w przeciwieństwie, tak jak już mieliśmy, Buzka, który był szefem parlamentu.
To widzę, że pan już tutaj niezły scenariusz pisze, jeśli chodzi o karierę Rafała Trzaskowskiego.
Bo mi się wydaje, że Rafał Trzaskowski powinien myśleć w takiej perspektywie swojej kariery, a nie ograniczać się do tej, do
pan co,
tego...
Panie senatorze, niech Rafał Trzaskowski sam projektuje swoją karierę.
Tak,
myślę,
że
będzie to najlepsze, żeby Rafał Trzaskowski sobie sam
projektował swoją karierę. Bo naprawdę ma pełne predyspozycje, myślę, do wielu szefów Komisji Europejskiej, przewodniczących Komisji Europejskiej.
No, ale na razie ma być przewodniczącym.
Ma ogromną przewagę, jeśli chodzi o potencjał. Myślę, że jeśli chodzi o potencjał, to ma przewagę nad nimi pod tym względem.
A jak można w takim razie, odwołać przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w trakcie trwania kadencji?
Wie pani co, ja bym chciał, żeby do tego doszło w sposób taki cywilizowany, jak to jest na Zachodzie. Tam, jeżeli...
Aha, że Budka po prostu podaje do
dymisji, tak? Jeżeli partia traci poparcie i tak dalej, to nawet, wie pani, dobry szef partii dogaduje się z kimś bardziej popularnym. Ja właśnie w tym wywiadzie, tylko to nie zostało ujęte, bo to była dosyć długa rozmowa dla Super Expressu. Ja mówiłem o tym, że ta wymiana powinna mieć taki charakter, ale Budka powinien zostać pierwszym wiceprzewodniczącym i on powinien odgrywać taki pierwszy wiceprzewodniczący podstawową rolę, jeśli chodzi o parlament. I tak to widzę, bo to środowisko Rafała Trzaskowskiego i środowisko Borysa Budki, oni współpracują ze sobą. Zresztą takim najlepszym łącznikiem jest Cezary Tomczyk. I to jest to młode pokolenie, ja na to stawiam. Ja wiem, że są głosy w Platformie Obywatelskiej, że najlepiej jakby o wszystkim decydowali ojcowie Platformy. Ale ja uważam, że ojcowie Platformy i starsi politycy, również tacy jak ja, raczej niech współpracują przy tym, natomiast jeśli chodzi o pierwsze skrzypce, powinno odgrywać to pokolenie średnie, właśnie tych ludzi pokroju przede wszystkim Trzaskowskiego, ale i Budki też, tak.
Tutaj taka laurka dla Rafała Trzaskowskiego. A co zrobi Senat w sprawie Piotra Wawrzyka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich? Na pewno go nie wybierzecie?
No, a jak pani sobie wyobraża? Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli wybrać.
Ale jest pan przekonany na 100%, że wszyscy senatorowie Platformy Obywatelskiej nie zagłosują na Wawrzyka?
Ja myślę, że wszyscy...
Zagłosują przeciw?
Tak, ja myślę, że nie tylko wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej, ale wszyscy senatorowie większości senackiej zagłosują.
Ale senatorowie niezależnie się jeszcze nie określili na 100%.
No tak, ale tutaj jeśli chodzi o jakiekolwiek dylematy, jeśli chodzi o kandydaturę rzecznika, to jedynie to miał chyba Filip Libicki, senatorów, bo ale dzisiaj pewnie on też nie ma, bo jest dosyć jasne stanowisko PSL-u. Chociaż Filip Libicki, może bardziej bym się obawiał, gdyby Wróblewski kandydował, poseł
z Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, tak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ze względu na to, że tam, nie wiem, tam są chyba również związki osobiste Filipa z Wróblewskim.
Ale na razie mamy
natomiast Wawrzykiem,
na razie
myślę,
mamy kandydaturę Piotra Wawrzyka, a może ktoś się jednak nie zaloguje, nie zdąży zagłosować?
Nie, no przecież takich rzeczy nie ma, pani redaktor. Ja uczestniczę, ze względu na swoją sytuację tam zdrowotną, uczestniczę zdalnie i jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło. Wie pani, to być może, że ktoś tam, kto mieszka na Kaszubach, w małej wsi i tak dalej, może mieć problemy z połączeniem, ale to oni już to... żeśmy to wszystko przetestowali, już wszyscy wiedzą, kto ma problemy z internetem, a kto nie.
Czyli rozumiem, że nie przewiduje pan takich sytuacji, że ktoś nie zagłosuje z powodu...
Nie, nawet nie myślę o tym.
...technicznych, ale wczoraj tutaj gościem był Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, czyli ktoś bardzo blisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Mówi, że on jest bardzo dobrej myśli.
A może być dobrej myśli. No to urzędowy optymizm.
Aha, tylko to. No, zobaczymy. Głosowanie jest w przyszłym tygodniu, więc wszystko się okaże, jak to będzie. A będziecie jeszcze proponować swojego kandydata?
No, mamy kandydatkę bardzo dobrą i ona jest cały czas naszym kandydatem. My podtrzymujemy to stanowisko.
A jak pan ocenia to, co się wydarzyło wczoraj wieczorem w Porozumieniu Jarosława Gowina? Adam Bielan został zawieszony.
Nie wiem, no wie pani, mi się wydaje, że tam może być problem z przywództwem, tak jak zresztą media o tym piszą chyba dzisiaj rano, tak, że trudno mi powiedzieć, być może, no Jarosław Gowin uczył się polityki pewnie w Platformie, bo to była jego, tak jak ja tutaj zaznaczyłem o tym, jak mnie nauczył politycznego stosunku do aborcji Jarosław Kaczyński, tak Jarosław Gowin ma podobno pewnie metodę na sprawowanie władzy, jakiej się nauczył w Platformie Obywatelskiej od Donalda Tuska. Już utrącił Emilewicz. No, Adam Bielan jest pewnie też taką znaczącą postacią w Porozumieniu. Na pewno teraz...
Aha, czyli pan tutaj sugeruje, że Donald Tusk po prostu wycinał potencjalnych konkurentów. I tak samo zachowuje się Jarosław Gowin.
Panie redaktor, ja tylko robię taką intelektualną tą...
Ale posłuży się pan jednak takim
Tak, posłużyłem się, bo akurat mi się teraz nasunęło to tak na myśl.
Czyli przyznaje pan, że Donald Tusk po prostu wycinał tych, którzy mogli mu ewentualnie zagrozić?
No to wszyscy, wie pani, mówią, to przecież to jest w obiegu publicznym i w debatach publicznych o tym się mówi.
No dobrze, ale co innego, jak się mówi ktoś, kto nie był w Platformie, a co innego ja mówi ktoś, kto był w Platformie, czy też jest w Platformie.
No ale już jesteśmy tylko w internecie, wie pani, także...
O, widzę, że pan jednak lekceważy internet, bardzo niesłusznie, bo bardzo często wiele cytowań z tego programu jest właśnie z części internetowej.
Dobrze, teraz będę odpowiadał może mniej szczerze, ale bardziej politycznie.
Słucham? To znaczy, że nie. To jeżeli mam odpowiadać nieszczerze, to niech pan w ogóle nie odpowie.
Ale pani widzi, że szczerze rozmawiam cały czas.
No mam nadzieję.
Ale czasami
chociaż jeśli chodzi o polityków, to tutaj zawsze trzeba mieć duży margines.
W przypadku Gowina, ale myślę, że tutaj coś jest ambicjonalnego, jeśli chodzi o Jarosława Gowina. Tu już poważnie, na poważnie, nie? Że rzeczywiście Emilewicz to była znacząca postać w jego partii. Tak samo i Bielan, nie? Zresztą, którego bardzo cenię. Także Bielan jest na pewno politykiem znaczącym.
No dziwię się, że Bielan jeszcze nie jest w Prawie i Sprawiedliwości powtórnie. To mnie dziwi. No tak. Ale widocznie prezes Kaczyński nie chce dać zielonego światła.
Myślę pani, że on jest też tak bardziej uważam, tak jak teraz to pani powiedziała, niż to, że Jarosław Kaczyński chce mieć swoją osobę w Porozumieniu. Też uważam, że bardziej tak, że jeszcze na razie nie chce dać, bo jeszcze trochę czyśćca się należy.
Bronisław pyta, jak pan wspomina z czasów opozycyjnych Antoniego Macierewicza? Czy wtedy też miał takie poglądy jak dziś? Czy to był zupełnie inny człowiek?
Zupełnie inny człowiek, to był współtwórca, a jeden z bardziej znaczących współtwórców KOR-u, to była zupełnie inna osoba. Poglądy, te swoje takie skrajne poglądy prawicowe, Macierewicz ujawnił po raz pierwszy na zjeździe Solidarności, kiedy on wystąpił w takim porozumieniu akurat ze Stefanem Kurowskim, takim, nie wiem, czy tam Ziembiński był, ale były tam postacie takie, które miały bardzo endeckie poglądy. Także to był nowoczesny katolik. On mi bardziej przypominał ideowo o spotkania lubelskie. Taki tygodnik, wtedy też opozycyjnie, to była dosyć silna, powiedzmy sobie, grupa lubelsko-warszawska, ten spotkania, to był taki kwartalnik, nieregularny kwartalnik i wokół tego to były takie poglądy nowoczesnego katolika.
A co się stało, że w takim razie przeszedł taką
taki bardziej, transformację? Taki bardziej znak więź niż, nie wiem, no, niż to, co później prezentuje.
A co się stało, że w takim razie Antoni Macierewicz przeszedł taką transformację?
Nie wiem, też trochę, muszę pani powiedzieć, też pewnie trochę ambicje, że on nie odgrywał, mimo że był, pewnie bez niego nie byłoby koru, tak nawet to z historycznego punktu widzenia to wygląda. I on nie mógł się przebić na jako pierwszoplanowa postać. On był zawsze drugoplanową postacią. Biuletyn informacyjny KOR-u to było środowisko Kuronia i to była ta pierwsza postać w KOR-ze, a on wtedy głos, też taki niezależny biuletyn wydawał. Podobnej wielkości, objętościowo i tak dalej. Także i mi się wydaje, że podobnie jak Mucha teraz odeszła, ja to rozumiem, tak mi się wydaje, że skoro nie mógł tam się zrealizować i wybić się na postać pierwszorzędną,
to się zradykalizował.
To się zradykalizował także i znalazł sobie inne rozwiązanie. To wygląda bardziej, bo on zmieniał tam, to widać wyraźnie, że nastąpiła zmiana poglądów, z powodów ambicjonalnych niż z powodów takich czysto ideowych, takie, które są w nim.
I jeszcze pytanie jest od Jana. Proszę wymienić trzy osiągnięcia rządów PO-PSL, z których jest pan dumny. Postscriptum. Nepotyzm i jeden z najdroższych stadionów narodowych w Europie oraz autostrady z bankrutującymi firmami nie liczą się. Koniec cytatu.
O. Pani redaktor, jeśli chodzi o nepotyzm, to z tym nepotyzmem to mamy dopiero do czynienia na tak wielką skalę teraz. Co no, prawda, on jest instytucjonalnie i prawnie nawet usankcjonowany, ale jest to nepotyzm. To nie ulega
wątpliwości. Jest usankcjonowany, a w jaki sposób jest usankcjonowany?
Tak, wie pani, no, ustawa o służbie cywilnej i tak dalej. Zostało wiele rzeczy zniszczonych tylko po to, żeby pewnie bardziej, bo tamta ustawa by na pewno przeszkadzała w obejmowaniu niektórych stanowisk, utrudniałaby w każdym razie przejmowanie niektórych stanowisk w państwie przez, nie wiem, rodziny znajomych Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, no, no ale jak już tutaj to ja najbardziej dumny to jestem z tego, wie pani, z tych autostrad, nie? Ja pamiętam, że kiedyś z kolei...
A te firmy bankrutujące przy okazji budowy autostrad?
Wie pani co, z tym sobie jakoś poradziliśmy wtedy, pamiętam.
Pytanie, czy firmy sobie poradziły?
Nie, no ale prawnie były to rozwiązania takie, że one były, ja myślę, że firmy sobie poradziły.
Czyli autostrady raz, to jest pan dumny. Druga rzecz?
Tak, to na pewno. I to było aż dziwne, że komuniści tego nie robili wcześniej. Nie?
Komuniści?
Tak.
Postkomuniści. Dobrze, druga rzecz.
Nie, ja mówię, że komuniści w czasach komunistycznych, a nie postkomunistycznych, nie po 89 roku. Przecież te autostrady można było pobudować w latach 60., 50. nawet. Tak, no. Tak Europa budowała.
No tak, ale my byliśmy wtedy za żelazną kurtyną.
To nic, a co to przeszkadzało?
Widocznie ówczesna władza uznała, że a po co takie dobre drogi obywatelom? Ale teraz druga rzecz, z której jest pan dumny, jeśli chodzi o rządy PO-PSL.
To wie pani, tak na wyliczanki to trudno powiedzieć, ale i pozycja Polski w Unii Europejskiej, no jestem dumny z tego, że mieliśmy taką, a nie inną sytuację i to do dzisiaj jednak jeszcze...
Ale na czym polegała ta fantastyczna pozycja w Unii Europejskiej Polski za czasów PO, PSL?
No i mieliśmy dobre kontakty i w ogóle, wie pani, no muszę pani powiedzieć, że tutaj ogólnie, to wie pani, trudno to tak, wie pani, mi w kilku słowach powiedzieć, ale to była dobra pozycja, ale i jakie stanowiska obejmowaliśmy, nigdy nie było problemów, czy jakiegoś komisarza i tak dalej.
Prawo i Sprawiedliwość. Najlepszym dowodem tego, że mieliśmy pozycję w Europie, jest to, że Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej, tak?
Ale też, ale wie pani, no ale a wcześniej to co? To mieliśmy jakieś problemy z komisarzami, czy jeżeli wystawiliśmy jakąś kandydaturę, to ten kandydat nie został
przegłosowany?
Nie wiem, przegłosowany został. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość miało te problemy. No przecież to jest oczywiste. No. To,
a trzecia rzecz, z której jest pan dumny, bo tutaj słuchacz pyta o 3 osiągnięcia rządów PO-PSL.
No. Wie pani co, bo ja rozumiem te procesy gospodarcze, ale gospodarka według mnie dobrze się toczyła, to znaczy widać to po efektach, które po tych finansowych zyskach, jakie po nas otrzymało Prawo i Sprawiedliwość i mogło realizować tak naprawdę ten program 500+. To już był 2014, to już był boom gospodarczy, trzeba powiedzieć. Taki wzrost gospodarczy, że trzeba było go wykorzystać również do ratowania sytuacji społecznej i też wystąpić z jakimiś propozycjami. Pewnie to nie byłby to ten pomysł na 500+, ale na pewno byłyby to większe transfery socjalne w postaci żłobków, szkoli i tak dalej. Dużo tego żeśmy zrobili, muszę pani powiedzieć.
Ale
dużo
nie sypał pana jak z rękawa. Ja myślałam, że pan tutaj po prostu powie, proszę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
Gdybym wiedział, że będzie takie pytanie internauty, to pewnie ja bym się przygotował. Ja bo my mamy takie listy, myślę pani, że my nie jesteśmy przygotowani. My mamy takie listy 40-50 takich spraw.
Dostajemy. Pierwsza pięćdziesiątka osiągnięć Platformy
Obywatelskiej. Tak, jest na pewno. Wie pani, jakbym odgrzebał w naszych tych, bo ci młodzi, wbrew pozorom, przywódcy Platformy obecni, wbrew pozorom, bardzo sprawnie działają PR-owsko i muszę pani powiedzieć, że my jesteśmy zaopatrzeni w takie materiały.
Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję
Antoni
bardzo.
Mężydło, senator Platformy Obywatelskiej był z nami. Życzę dużo zdrowia, bo pan wspomniał, że jakieś tam kłopoty są zdrowotne, więc już nie będę dopytywać, ale rozumiem, że to nie chodzi o koronawirus.
Intymna sprawa. Nie chodzi,
więc...
Koronawirus już nie jest intymną sprawą, natomiast pozostałe dolegliwości są intymne.
Więc także... życzę wszystkiego dobrego.
A koronawirus jest już publiczną. Tak.
Więc życzę w takim razie powrotu do... olimpijskiej formy i dobrego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się.
Dziękuję również, dużo zdrowia pani redaktor. Do następnego spotkania, mam nadzieję.
I kolejny raz pozdrowienia dla Torunia.
Dziękuję bardzo, dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców Torunia.
Piękne miasto.
Tak.